Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja Państwa witam w kolejnej odsłonie naszego programu Jeleniogórzanie. To już prawie 60. edycja tego wydania, proszę Państwa. A dzisiaj będzie o, no właśnie, o kulturze w Kotlinie Jeleniogórskiej, choć w Jeleniej Górze szczególnie. A gościem naszym jest pan Jarosław Gromadzki, dyrektor tej placówki od roku 2005. Witam cię serdecznie, Jarosławie. Jesteśmy kolegami, dlatego też nie będziemy przed państwem udawać teatru i mówić sobie, proszę pana, czy wyrażasz na to zgodę?
Oczywiście, wyrażam zgodę i bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Miło mi bardzo, że mogę gościć tak szacowne i rozgłośne.
Muszę powiedzieć, że niemałym trudem udało się Jarosława tutaj do nas zaprosić, bo zajęć ci ma dużo, ale proszę państwa, zacznijmy od początku. Przyszedł rok 1960, czy nawet nieco wcześniej. Rodzice Jarosława przyjechali, że tak powiem, z Śledzikowego kraju, czyli jak się państwo domyślicie, z Polesia. I proszę o tym powiedzieć, o swoich korzeniach.
Tak, rzeczywiście moja rodzina pochodzi z Polesia, jak słusznie zauważyłeś, z okolic Kolna, Łomży. Mama przyjechała tutaj w 52 roku, natomiast tato w latach 60. przyjechał rozbudowywać Jelfę. Tu się poznali, no i tak w rezultacie doszło do mojego pojawienia się na świecie w 67 roku.
No właśnie, no. Mieszkałeś wówczas w samym centrum Jeleniej Góry?
Nie, jestem zabobrzaninem z urodzenia, z wychowania, z doświadczenia. Tam od samego początku mieszkaliśmy z rodzicami i nawet długo, długo jeszcze jako dorosły człowiek też tam mieszkałem.
No, wiem, że specjalnie do przedszkola się nie zaaklimatyzowałeś z uwagi na herlawość, jak to się wtedy mówiło.
No, ale, i posiadanie babci może, tak?
No tak, czy może właśnie babci, która również z tamtego Polesia pochodziła, tak? Nie słychać u ciebie tego akcentu jakoś, chyba że w dowcipach.
W dowcipach, owszem, tak.
No i potem przyszedł czas na szkołę.
Tak, rzeczywiście, skoro Zabobrze, to wiadomo, zabobrzańska trójka, ale to lata 70., kiedy przyrost naturalny był duży, a szkół się wiele nie budowało, więc co drugi rocznik z tej szkoły zabobrzańskiej musiał emigrować do centrum i tak trafiłem do szkoły podstawowej numer 14, którą z początkiem lat 80. tak naprawdę w okolicach stanu wojennego kończyły.
Zawsze pytamy naszych rozmówców o ślad pedagogiczny, jaki w naszym wychowaniu, w naszych przyzwyczajeniach pozostawili nauczyciele.
No miałem szczęście spotykać wielu nauczycieli fantastycznych na swojej drodze, ale z przyjemnością i tak z szczególną atencją, szczególnie z tej szkoły podstawowej numer 14 ze starych czasów, wspominam znanego skądinąd w Jeleniej Górze pana Ryszarda Wacha, wtedy bardzo młodego nauczyciela, który z Długołęki pod Wrocławiem przyjechał do Jeleniej Góry, aby uczyć zajęć praktyczno-technicznych. Jako taki młody nauczyciel dostał wychowawstwo klasy 5D. Zaraził nas turystyką, zaraził nas aktywnością. Myślę, że nauczył odpowiedzialności i bardzo wielu ważnych rzeczy, które młodzi ludzie w tym wieku gdzieś tam chłoną od swoich mentorów. Więc z pewnością takim naszym mentorem i przyjacielem był. Zresztą z ówczesną klasą jeszcze kilkakrotnie później spotykaliśmy się, a spotykając się teraz z Ryszardem, jesteśmy na ty zawsze z przyjemnością porozmawiamy i powspominamy dawny czas.
Tak, to był ten słynny Tuptuś.
Tak, klub Tuptuś, to był klub grotołazów, bo tak akurat było łatwiej wtedy w PTDK chyba zarejestrować ten klub. Objeździliśmy właściwie całą Polskę z tym klubem, głównie góry świętokrzyskie, no i oczywiście nasze Karkonosze, Rudawy, Janowickie, wszerz i wzdłuż. Właściwie wychowawca, młody pedagog miał tyle zacięcia, co rzadko się chyba obecnie już zdarza, aby praktycznie niemal co tydzień poświęcać nam swój wolny czas i w weekendy razem ze swoimi dzieciakami maszerować po pięknych karkonoskich szlakach, co na pewno zaskutkowało też dużą dozą emocji, jaką wszyscy z mojej klasy, z ówczesnego środowiska mamy w kierunku naszego regionu.
Ale też utrwaliła to twoja obecność w najszlachetniejszym z wszystkich liceów, czyli w Żeromszczaku.
Tak, to był następny etap edukacji, który należało przejść, klasa humanistyczna, lata 1982-86, wychowawca pani Barbara Iwańska, klasa pierwsza, druga, trzecia i czwarta E. No i fantastyczny nauczyciel, który bardzo wiele nas uczył, przede wszystkim krytycznego myślenia o rzeczywistości, analizy rzeczywistości, analizy naszych zachowań, i oczywiście nauczycielka języka polskiego, Halina Lizak, wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń Żeromszczaków. Chyba nie ma ucznia, który nie zapamiętałby pani Haliny i jej osobowości i wpływu na nas, na nasze młode wtedy głowy.
A co się stało, że Jarosław Gromadzki wybrał właśnie tę niekoniecznie najlepiej frekwentowaną finansowo dziedzinę kultury?
Ach, to jak wszystkie losy nasze różnymi meandrami gdzieś się toczą. Zaczęło się od teatru, bo tak naprawdę gdzieś tutaj w teatrze, w kabarecie szkolnym znajdowała mnie właśnie pani Haninka między innymi. No i później gdzieś przyszło do głowy, aby próbować swoich sił w aktorstwie. No to nie do końca wyszło, ale w rezultacie tego znalazłem się w szkole o specjalizacji teatralnej, było to studium teatralne w Kaliszu, Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe, które jakby nakierowało już troszeczkę na teatr, ale troszeczkę też na taką działalność animacyjną, animacji kultury. No i naturalną konsekwencją było później studia w tym samym kierunku, czyli pedagogika kulturalno-oświatowa, obecnie na Uniwersytecie Lubuskim, a wtedy na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Ale w tymże Kaliszu zdaje się, że serce do serca przylgnęło.
Tak, z Kalisza oprócz wiedzy na temat reżyserii teatru amatorskiego, którą zresztą później w swojej pracy zawodowej przez wiele lat wykorzystywałem przy mojej, mam nadzieję, dzieciaków sporej satysfakcji, oprócz tej wiedzy przywiozłem, tak, małżonkę i jeleniogórzankę już teraz od 33 lat.
Nie mów głośno, Jarku, bo się okaże, że jest młodsza dużo od ciebie. Ale pierwszą twoją pracą, z tego co mówiłeś mi poza anteną, był Blaszak, gdzie właściwie przyjeżdżałeś jako student też na praktyki.
Tak, w Osiedlowym Domu Kultury odbyłem dwukrotnie praktyki. Zaraz w momencie powstania tego budynku, bo zdaje się w 1988 roku, on został świeżo oddany i tam miałem wtedy pierwsze praktyki, jeszcze właśnie po tym studium, a później na piątym roku ferie zimowe, takie miesięczne praktyki tam odbywałem, no i dostałem propozycję pracy. Więc jakby tutaj w 1993 roku wtedy bezrobocie dosyć mocno dawało się we znaki, ta przyszłość nie była taka pewna. Pewność zatrudnienia w ukochanym mieście, no to było coś, co trudno było zignorować i w ten sposób rzeczywiście w 1993 roku rozpocząłem pracę w Osiedlowym Domu Kultury jako instruktor teatralny.
No i przyszedł czas na awanse na dyrektoriat Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
No najpierw był dyrektoriat Osiedlowego Domu Kultury. Pani Maria Lach, która mnie zatrudniła i która była też dla mnie bardzo ważnym mentorem w moim rozwoju zawodowym, nauczyła mnie i wpoiła kilka bardzo ważnych zasad, którymi staram się do dzisiaj kierować. W 2000 roku odeszła na emeryturę i przekazała mi pałeczkę i od 2000 do 2005 roku kierowałem Osiedlowym Domem Kultury. A w 2005 roku ogłoszono konkurs na dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury w związku z odejściem poprzedniej dyrektorki. Zgłosiłem się na ten konkurs, no i od 2005 roku rzeczywiście pełnię tę dla mnie zaszczytną funkcję.
To już ile lat?
To już będzie 16-17 lat.
Dorosły wiek, jak dorosły dyrektor. Proszę uprzejmie powiedzieć, co składa się na pojęcie Jeleniogórskiego Centrum Kultury?
Jeleniogórskie Centrum Kultury to spadkobierca tradycji Wojewódzkiego Domu Kultury, później Regionalnego Centrum Kultury i Miejskiego Ośrodka Kultury. Jeleniogórskie Centrum Kultury powstało w 2002 roku z połączenia tych dwóch ośrodków, czyli MOKU i RCK-u. Od ubiegłego roku do tego konglomeratu dwóch jakby połączonych instytucji dołączyły jeszcze dwie, czyli Przystań Twórcza w Cieplicach i Miejski Dom Kultury Muflon, które są teraz filiami Jeleniogórskiego Centrum Kultury, aczkolwiek z dużą dozą samodzielności, niezależności programowej, po to, aby pracować dla swoich środowisk w sposób niezależny, odpowiadający potrzebom tychże środowisk w dzielnicach Jeleniej Góry.
Co oprócz tej sali widowiskowej przy ulicy Bankowej chodzi w skład majątku, że tak powiem, Jeleniogórskiego Centrum Kultury?
To jest obiekt przy ulicy 1 Maja 60, czyli pracownia witraży, pracownia ceramiki. One mieszczą się w tym takim podwórku, które naprzeciwko Kościoła Granicznego możemy
kompleksie
oglądać.
Relaksu.
W kompleksie relaksu. To jest sala nowa, w której odbywają się koncerty Ligi Rocka, spektakle teatralne podczas festiwalu Peska i także spektakle teatralne zapraszanych gościa, także eventy i koncerty, które są organizowane w trakcie zwykłego takiego rocznego programu koncertowego. Odbywają się też tam różnego rodzaju warsztaty, które organizujemy z naszymi partnerami z Polski, z zagranicy, z Jeleniej Góry, z uczestnictwem mieszkańców naszego miasta i regionu. Natomiast na piętrze mieszczą się pracownie muzyczne, plastyczne, w których dzieci i dorośli realizują swoje pasje związane z kształceniem artystycznym i z doskonaleniem swojego warsztatu. Natomiast na ulicy Bankowej, to jest rzeczywiście sala widyskowa, o której wspomniałeś i jest to wiodący element tego obiektu. I tam zapraszamy na koncerty profesjonalnych gwiazd, koncerty impresaryjne, które są po prostu już biletowane. Także wykorzystywana jest dla potrzeb jeleniogórskich szkół, przedszkoli, na organizację przeróżnych uroczystości przez przeróżne środowiska. W najbliższy czwartek mamy koncert organizowany przez Związek Emerytów na przykład. Także ta sala wykorzystywana jest także do spektakli teatralnych. Tam odbywa się Krokus Jazz Festival, tam odbywa się Festiwal Peska, no i bardzo, bardzo wiele wydarzeń. Robiłem teraz takie podsumowanie roczne. W sali widowiskowej i w obiekcie przy ulicy Bankowej odbyło się około 250 wydarzeń w ubiegłym roku.
To rzeczywiście imponujące. Proszę powiedzieć, ile ludzi pracuje na rzecz odbiorców produkcji Jeleniogórskiego Centrum Kultury?
W czterech obiektach, o których wspominałem, bo to jest właśnie ten obiekt przy ulicy 1 Maja, przy ulicy Bankowej, w Cieplicach i w Sobieszowie, to jest 48 osób.
To jeszcze powiedz, Jarku, łaskawie, czy jeleniogórska kultura jest bogata?
Biorąc pod uwagę skalę miasta i wielkość budżetu, myślę, że bardzo. To znaczy w znaczeniu bogata duchem i bogata doświadczeniem i bogata działaniem. Tak bym to określił. Myślę, że jesteśmy w wyjątkowej sytuacji na tle kraju. Zresztą badania, które kilka lat temu były przeprowadzane pod taką nazwą DNA miasta, wykazały, że Jelenia Góra jest jedną z najbardziej nasyconych instytucjami i działaniami kulturalnymi, jednym z najbardziej nasyconych miast w Polsce w przeliczeniu na ilość mieszkańców, więc no, to też jakby o czymś świadczy.
No to bądź uprzejmy to rozszerzyć, ponieważ ja muszę powiedzieć, że nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu swoich także rówieśników, czyli 80-70-latków, marzą mi się lata 60., 70. i ta niezliczona ilość klubów, które by ciągnęły się od PTTK przez Relax, przez Kwadrat, przez Iskrę, przez Kosmos, wreszcie przez kluby te krychowskie, gdzie właściwie było wszystkiego po trosze. I kultury, i partyjnej indoktrynacji, ale też koncertów, spotkań z ciekawymi ludźmi.
Tak, rozmawiamy o kilku jakby rzeczach naraz. No, był jeszcze klub Kosmos, w którym startowały zespoły. No idąc tym tropem, możemy taką ścieżkę teraz też wyliczyć, rozpoczynając od Skylabu, w którym młodzież może się bawić na dyskotekach stricte. Poprzez klub Kwadrat, w którym organizowane są niekoniecznie przez Jeleniogórskie Centrum Kultury, tylko przez sam klub Kwadrat, który jest osobnym bytem. I wieczory tematyczne muzyczne, i proste dyskoteki, i slamy poetyckie, i występy satyryków, stand-uperów, poprzez salę nową, w której odbywają się koncerty zespołów rockowych, poprzez salę klubu Muflon, który też funkcjonuje jako środowiskowe miejsce, gdzie osoby starsze i młodsze mają szansę wyrażać swoją ekspresję artystyczną, poprzez Osiedlowy Dom Kultury, w którym funkcjonuje cały czas kawiarnia Muza i odbywają się w niej przeróżne imprezy też dla różnych grup wiekowych. Także jeżeli się poszuka i zainteresuje, to można odnaleźć tę samą ścieżkę, Staszku, o której opowiadamy o tych latach 60. W klubie Relax, w której odbywały się choinki, na które uczęszczałem tam z ramienia zakładu energetycznego, w którym moja mama pracuje, to te choinki odbywają się w dalszym ciągu. Tych analogii można by troszeczkę mnożyć. Lata 60. to jest dla mnie okres dosyć odległy, w związku z tym trudno mi jakby bezpośrednio porównywać, ty masz tutaj większe pole do popisu, żeby porównać to, co było oferowane wtedy, co jest oferowane teraz, ale nawet ze swojej perspektywy wiem, że jeszcze 40 lat temu łatwiej mi było znaleźć miejsca, w których chciałbym się rozerwać, że się tak wyrażę, niż teraz.
Właśnie, czy ta oferta, no, potrzeby rozrywki, na którą jest ogromne zapotrzebowanie, nie tylko pośród tych, co mają 20, 30, 40 lat, ale również i 70, 80-latków, bo widzimy to na podstawie tego, czego oczekują członkowie naszych organizacji. Oni chcą się bawić, chcą uczestniczyć w wycieczkach, chcą uczestniczyć w spotkaniach, także tych popularno-naukowych. Czy ta oferta Jeleniogórskiego Centrum Kultury jest adekwatna do tych oczekiwań.
Myślę, że tak. No, oprócz może turystyki, bo oczywiście nie prowadzimy zajęć stricte turystycznych, nie organizujemy wycieczek, ale jeżeli ktokolwiek chce spotykać się, aby malować, rysować, śpiewać, tańczyć, czy uprawiać teatr. W każdej z tych dziedzin sztuki mamy zespoły seniorskie, bez ograniczeń żadnych wiekowych, w których uczestniczą osoby do 90 roku życia, bo i takich mamy uczestników i są one albo bezpłatne, albo z bardzo niewielką odpłatnością. W każdej sytuacji możemy jeszcze to jakby wspomóc, jeżeli ktoś znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Z tych ofert można korzystać, także serdecznie zapraszamy.
Czy to są warsztaty, zajęcia odpłatne dla uczestników?
Tak, tak jak wspomniałem, są odpłatne, nie są to kwoty, które by były jakby blokujące, ale w szczególnych sytuacjach możemy też od tych opłat odstąpić. Takie sytuacje też się zdarzały.
Właściwie sala widowiskowa Jeleniogórskiego Centrum Kultury, o której będzie za chwileczkę, jest taką alternatywą po scenach teatru, animacji teatru imieniem Kamila Cypriana Norwida. Proszę powiedzieć, ten obiekt rzeczywiście żyje. Ten obiekt żyje swoim własnym rytmem. Niektórzy mówią, że może mniej ambitnym, ale z tego, co wiem, na pewno się z tym nie zgodzisz i ja się też z tym nie zgadzam.
Mniej ambitnym wobec czego?
Wobec może oczekiwań na wielkie nazwiska.
To jest pewien problem, o którym możemy rozmawiać. Znaczy, grały tam największe nazwiska i tutaj no, można by długo wymieniać, bo czy podczas festiwalu Peska, na który przyjeżdżają najznakomitsze teatry polskie, czy podczas Krokus Jazz Festivalu, w którym występują gwiazdy polskiego i światowego formatu, tam występują nazwiska naprawdę z najwyższej półki. Natomiast rzeczywiście możemy mieć kłopot z tymi najbardziej gorącymi nazwiskami z komercyjnego nurtu rozrywki i estrady, który jest obecnie popularny. Wynika to jakby z prostej przyczyny. Rynek bardzo się zmienia i artyści ci, mając możliwość zapełnienia w 2 godziny 40-tysięcznego stadionu publicznością, która kupuje no, stosunkowo drogie bilety, po prostu nie są zainteresowani graniem w salach o pojemności 200, 300 czy 400 miejsc. I to jest pewnego rodzaju problem, aczkolwiek myślę, że do obejścia, że ktoś jest bardzo zdeterminowany, to może to znaleźć po prostu niestety wtedy po Zielonogórą.
No tak, to prawda. Uniknęłeś co prawda odpowiedzi na pytanie, czy kultura jeleniogórska jest bogata, nie odpowiadając na ten element ekonomiczny, który zdaje się jest podstawą do wszystkiego, ale to też przypuszczam wpływa na to, kto jest do tej sali widowiskowej zapraszany.
Inaczej, to odpowiem ci Staszku na to pytanie. Jeleniogórska kultura, no przynajmniej w pewnym aspekcie tak, jest bogata. Znaczy na przykład Jeleniogórskie Centrum Kultury. My pozyskujemy bardzo dużo środków z różnego rodzaju programów zewnętrznych, czyli z Unii Europejskiej, czy z Ministerstwa Kultury. I to później skutkuje imprezami, które no, możemy dzięki temu zorganizować. Są te środki przeznaczane na organizację chociażby festiwalu Silesia Sonans, w którym występuje Andreas Scholl, artysta wybitny, światowej sławy, o którym w momencie, kiedy się osoby z Polski dowiadowały, że on nas gra, nie wierzyły, że on mógł tutaj przyjechać i zaśpiewać. Niestety nie zawsze przekłada się to też na pracowników, na bogactwo i możliwość zapewnienia pracownikom odpowiednich apanaży, o czym wcześniej gdzieś tam wspomniałeś, że ta branża nie jest jakoś wybitnie wynagradzana i tutaj to są jakby dwie różne rzeczy.
A co spośród twoich eventów w sali widowiskowej JCK-u uważasz za wisienkę na torcie w ostatnim okresie czasu?
Myślę, że te dwie imprezy, o których cały czas jakby się przewijają. Dumny jestem z Festiwalu Kultury Awangardowej Peska, który jest rozpoznawalny tak naprawdę w całym kraju, oczywiście wśród osób zainteresowanych teatrem i kulturą awangardową. I dumny jestem z Festiwalu Krokus, który również w środowisku jazzowym jest imprezą rozpoznawalną i dobrze świadczy o naszym mieście i o naszej instytucji. A także temu, że udaje się organizować repertuar i sezony repertuarowe w sposób, który no, wielu osobom daje satysfakcję, o czym świadczą wypełnione sale, chociażby tak jak teraz, czekając na koncert Anity Lipnickiej, czy zespołu WW, które w nadchodzącym sezonie będziemy prezentować. Michała Bajora.
Jeden z naszych rozmówców w którejś z edycji programu Jeleniogórzanie mówił o właściwie braku warunków w Jeleniej Górze do tego, aby wielkie talenty mogły się rozwijać. Ostro w czasie naszej pozaantenowej rozmowy zaprotestowałeś.
Tak, bardzo zaprotestowałem. Zależy, co rozumiemy pod pojęciem rozwoju wielkich talentów. Znaczy, do pewnego momentu Jelenia Góra jest optymalnym miejscem zarówno na nasycenie właśnie instytucjami kultury, aby te talenty rozwijać pod opieką instruktorów w poszczególnych instytucjach kultury. Natomiast rzeczywiście trudno liczyć na to, że mieszkając i nie wyjeżdżając z Jeleniej Góry osiągnie się jakby komercyjny sukces i sławę. No, wynika to po prostu ze statusu miasta. Trudno oczekiwać, żebyśmy porównywali się z Warszawą, Krakowem, czy chociażby Wrocławiem. Nie mamy w Jeleniej Górze telewizji o zasięgu ogólnopolskim, nie mamy radia o zasięgu ogólnopolskim. Trudno stworzyć w mieście powiatowym, było nie było, środowisko, w którym osoba chcąca osiągnąć sukces komercyjny musi się obracać. Środowisko producentów, reżyserów, autorów. Więc jeżeli rzeczywiście ktoś czuje w sobie powołanie, aby być rozpoznawalnym i popularnym artystą, rzeczywiście jego droga wiedzie poza Jelenią Górę, aczkolwiek bardzo często później do niej się wraca, bądź współorganizując w Jeleniej Górze wydarzenia artystyczne, tak jak Marek Napiórkowski i Festiwal Jeleniogórskiej Gwiazdy Jazzu, czy też wracając, żeby tutaj się osiedlić w naszym regionie, który uważam jest jednym chyba z najpiękniejszych w Polsce, jeżeli nie najpiękniejszym.
To jest oczywiście niesamowitej jakości i wyglądu handicap, to jest magnes, proszę Państwa, który wielu tych właśnie artystów, którzy na chwileczkę z uwagi na konieczność przetarcia się przez wielką scenę później do Jeleniej Góry wracają. Możesz przypomnieć takie nazwiska ludzi, którzy przeczą tej tezie alienacji kulturalnej talentów i którzy wrócili do Jeleniej Góry.
Wrócili, żeby tutaj zamieszkać, osiągnąwszy sukces. No tak, no jeszcze nie wrócili, ale wiem o planach przynajmniej kilku, tylko nie wiem, czy do końca mogę je zdradzać, ale to też nie jest tak, że wszyscy utalentowani ludzie wyjeżdżają z Jeleniej Góry. Wyjeżdżają ci, o których wiemy, że wyjechali, bo osiągnęli gdzieś tam w Polsce sukces i teraz już wiemy, że oni z Jeleniej Góry wyjechali, ale też wielu utalentowanych ludzi, z którymi ja mam olbrzymią przyjemność często współpracować w tej Jeleniej Górze pozostali, tworząc bardzo wiele fantastycznych wydarzeń, rzeczy i zjawisk. No i tutaj ciężko byłoby wymieniać nazwiska po to, żeby nikogo nie urazić pominięciem, ale mamy takie osoby i wśród artystów sztuk wizualnych, i wśród muzyków, i wśród aktorów, i wśród reżyserów. Więc nie wydaje mi się, że każda utalentowana osoba musi wyjechać z Jeleniej Góry, aby się realizować.
Oprócz tego czasu tak zwanego rozbiegu, myślę.
Oczywiście.
Który musi towarzyszyć w każdej miejscowości, tym bardziej takiej miejscowości jak nasza, która jak często się mówi, jest jednak kopalnią tych talentów, o czym ja mogę wspomnieć tylko po prostu o panu Wyrostku czy panu Obarze, ale też o wielu autorach pióra, o wielu literatach, o wielu reżyserach, scenografach, twórców filmów, które rodzą się w Jeleniej Górze tutaj i są może przez to też mniej znane, że ich dorobek kulturalny nie jest tak szeroko prezentowany, jakby się tego chciało. Wróćmy jednak do rodziny państwa Gromadzkich. Macie dwoje dzieci.
Tak, mamy dwóch synów.
Dwóch synów. Czy mają szansę na to, aby zaprezentować ten lokalny patriotyzm i miłość do miejsca swego urodzenia i zamieszkanie, jak mama i tata z Polesia?
Znaczy jeden z nich już ten swoje przywiązanie zamanifestował. Ja bym określił to przywiązanie jako pewnego rodzaju szowinizm lokalny. Nawet w ten sposób, tak, starszy syn już sprowadził się z rodziną do Jeleniej Góry i tutaj będzie swoje życie rodzinne realizował.
Poszedł ślady ojca?
Nie. Żadne z dzieci nie poszło ślady ojca. Jeden jest oficerem, drugi studiuje na Politechnice Wrocławskiej, więc kulturą chyba nie będą się zajmowali, aczkolwiek ze starszym rozmawiamy bardzo często o tym, że emerytura w przypadku tego zawodu jest dosyć szybka i przewodnictwo sudeckie to jest coś, co będzie przedmiotem jego olbrzymiego zainteresowania, jeżeli o to, Staszku, pytasz.
Tak, no i już go polubiłem, ponieważ sam jestem niejako przed 30 kilo i 50 laty przewodnikiem sudeckim i wiem, że to najbardziej rozpala miłość do regionu.
Zgadza się, no zresztą swojego czasu tutaj troszkę się jakby pochwalę albo wspomnę, bo o to nie zapytałeś, ale bracia Gromadzcy, bo tak byli określani, mieli dosyć spory udział w przywróceniu pamięci takiego parku w Maciejowej, obok którego teraz mieszkamy, parku popałacowego rodziny Beckerów. Aha. Dosyć mocno zaangażowali się w popularyzację tego miejsca, co było nawet pewną uciążliwością osobistą, później przyznam szczerze, bo rzeczywiście zaczął się ruch turystyczny, który kiedyś tam w ogóle nie występował. I to jakoś im zostało chyba, także stąd te inklinacje.
To stamtąd chyba pochodzą też te Te słynne jelenie.
No właśnie, chyba nie do końca. Te, które są tak, w ramie tak. jednostki. Tak, jest ta legenda o przeniesieniu przez Geringa, czy jakoś tak, jakoś tak ale to jest cały czas poddane dyskusji. Myślę, że tutaj Iwo Łaborewicz, szef naszego archiwum, mógłby się na ten temat chyba najlepiej wypowiedzieć.
My wróćmy jednak do Jeleniogórskiego Centrum Kultury i zawiadamiam cię, Jarku, że teraz nie będzie łatwo. Otóż ta ciesząca się ogólnym sympatią i życzliwością placówka, no niestety jest zamknięta albo prawie zamknięta dla osób niepełnosprawnych ruchowo, o czym nie mogę nie wspomnieć w audycji, która jest nagrywana w Radiu KSON. Czy problem dostępności, którym wszyscy żyjemy, na który coraz więcej pieniędzy na usuwanie tychże barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych czy cyfrowych, dyrekcja JCK-u ma na uwadze swojej?
Ma i to już od dłuższego czasu. Z tego powodu 4 miejsca na wózki są, mówimy o osobach z niepełnosprawnością ruchową, 4 miejsca na wózki, na widowni są wyznaczone i specjalnie jakby biletowane, tudzież platforma schodowa, która do tejże sali widowiskowej prowadzi. Marzylibyśmy o windzie rzeczywiście, ale jest to związane z dosyć dużymi kosztami i zastanawiamy się nad zbilansowaniem takiego przedsięwzięcia i takiej inwestycji. Póki co musimy tą platformą schodową ten problem rozwiązywać.
Nie wspominałbym o to w tym życzliwym pańskim przecież programie, gdyby nie to, że wiedząc o naszej rozmowie, kilku naszych kolegów wózkersów prosiło mnie o to, abym zapytał i przyrzekam panu, że będziemy wspierali działania dyrektora Gromadzkiego, aby mu w tej materii pomóc nie tylko poprzez audyt dostępności, ale również może i przysporzenie środków na właśnie coraz bardziej powszechne w cywilizowanym świecie windę do takich pomieszczeń. A chcę tobie powiedzieć, że właściwie to dzisiaj konserwatorzy zabytków są bardzo, bardzo liberalni i potrafią wyczarować zgodę na montowanie wind w zasadzie zdawałoby się w miejscach niemożliwych. To przyrzekam, a teraz wracając do rozmowy z Jarosławem, no chcę poinformować, że zawsze na koniec programu, a ten program dobiega końca, nasz miły gość wybiera sobie jakiś utwór sceniczny, muzyczny, który mu będziemy dedykowali. Czy możesz sobie coś wybrać?
Jeśli mogę, to owszem, dla siebie i dla wszystkich słuchaczy, Louis Armstrong, The Wonderful World.
Proszę pana, to już pana lubię bardzo, bo to jest mój klasyk. A ja państwu przypomnę, że dzisiaj w programie Jeleniogórzanie gościliśmy jeleniogórskiego twórcę kultury, nie boję się użyć tego słowa, pana Jarosława Gromadzkiego, który od 30 lat właśnie był i jest szefem różnych placówek kulturalnych, a obecnie dowodzi Jeleniogórskim Centrum Kultury. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Również Ci bardzo dziękuję i dziękuję Państwu.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?